Na antenie Radia Maria bardzo serdecznie witam ekscelencję księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolita poznańskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam. Pozdrawiam wszystkich.
Książę arcybiskupie, dziś przypada święto chrztu Polski. Wydarzenie to upamiętnia chrzest święty, jaki książę Mieszko I przyjął 1055 lat temu. Księże arcybiskupie, jakie znaczenie dla tożsamości narodu polskiego ma fakt przyjęcia chrztu świętego przez księcia Mieszka I?
To jest wartość nie do przecenienia, dlatego że w dziejach polskiego narodu trudno znaleźć ważniejszą datę od roku 966, pod którą kryje się właśnie fakt przyjęcia chrztu świętego przez Mieszka. W tym miejscu warto przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II z książki Pamięć i tożsamość. Mówiąc o chrzcie, twierdził on, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale również wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu, dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie. Tak mówił święty Jan Paweł II w Pamięć i tożsamość. Jedno było źródło, z którego wszyscy się wzięliśmy. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło przed 1000 lat na polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. Przed 1000 lat pochyliliśmy swoją głowę pod wodami chrztu Mieszka i od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci narodu polskiego, mówił kardynał Wyszyński, narodu, który rozrósł się we wspaniałą 30-milionową rzeszę ochrzczonych Polaków żyjących na polskiej ziemi i wielomilionową rzeszę Polaków pozostających poza granicami kraju. Mieszko z pewnością brał pod uwagę kwestie polityczne, kiedy decydował się na chrzest, ale czy nie zastanawiał się też nad tym, co przyjęcie nowej wiary znaczyć może dla niego osobiście? Jaki sens nadaje jego życiu, jaką mu daje nadzieję. To dotyczy nie tylko samego władcy w roku 966, ale po Mieszku kolejnych pokoleń mieszkańców państwa, którym rządzić będą jego spadkobiercy, a wyposażać duchowo będą następcy pierwszych księży przyjętych na gnieźnieńskim i poznańskim dworze. To nie tylko wybór politycznej drogi, nie tylko wybór kultury, nie tylko nawet wybór historycznej tożsamości, ale przede wszystkim wybór wiary na oczekiwaną wieczność, twierdzi Andrzej Nowak w Dziejach Polski w pierwszym tomie. Zdumiewać może skuteczność chrystianizacji Polski, które to dzieło mimo oporów, zwłaszcza w postaci tzw. reakcji pogańskiej z 1034, która wybuchła po śmierci Mieszka, kiedy na terenie całego kraju wprowadzono w nowy ruch, który ostatecznie po 1038, zdaniem profesora Orzoga, był tak skuteczny w swojej chrystianizacji. Mianowicie wszystko to było możliwe dzięki temu, że właśnie ludzie ówcześni, pierwsi polscy władcy byli ludźmi głębokiej wiary, którzy zgodnie z ogólnie panującymi wtedy w Europie przekonaniami uważali, że monarcha jest odpowiedzialny za umocnienie wiary wśród swoich poddanych i za ich zbawienie. Stąd zarówno Bolesław Chrobry w Kronice i Czynach Książąt, czyli władców polskich, Gala Anonima, jak i Mieszko II w liście dedykacyjnym księżnej lotaryńskiej Matyldy, zostali ukazani jako monarchowie spełniający wymagania idealnego władcy chrześcijańskiego. Szczególnym dopełnieniem przyjęcia chrztu z Rzymu było oddanie przez Mieszka I w roku 992 swojego państwa pod opiekę papiestwa na mocy dokumentu Dagome Judex. Dokument ten, jak pisze profesor Nowak, okazał się niezwykle trwałym jako drogowskaz polityki, a może nie tylko polityki władców Polski wobec potęgi i ambicji bezpośredniej dominacji ze strony zachodniego sąsiada, ze strony cesarstwa. Polska oddaje się w opiekę drugiego istotnego autorytetu w łacińskiej Europie, a mianowicie stolicy świętego Piotra. I w ten sposób próbuje chronić niezależność, ale także wskazuje na trwały wektor głębszej orientacji. Duchowa stolica polskiej, kulturowy biegun jest w Rzymie, a nie w Akwizgranie, Kwedlinburgu, czy potem także w Berlinie. Tak więc od początku Kościół na ziemi piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury. Stąd też kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie. Dzięki stabilnej i stale rozwijającej się organizacji kościelnej w Polsce chrześcijaństwo docierało do coraz większych rzesz społeczeństwa polskiego i wnikało głębiej w jego życie, obyczaje, normy postępowania oraz kulturę. Posługa duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego nie tylko koncentrowała się na sprawach duszpasterstwa wiernych, ich moralnego kształtowania według zasad chrześcijańskich, ale także na edukacji i rozmaitych formach pomocy ubogim. Kościół tworzył i rozbudował system szkolnictwa, szkoły katedralne, kolegiackie, parafialne, klasztorne, ale również uniwersytet, który umożliwił recepcję dorobku kultury intelektualnej chrześcijańskiej Europy wraz z dziedzictwem grecko-rzymskim przyjętym przez Kościół w pierwszym tysiącleciu jego dziejów. A od XII-XIII wieku coraz większy współudział w rozwijaniu tej kultury, literatury, nauki i sztuki. Wówczas krystalizują się zręby polskiej kultury, świadomości i tożsamości narodowej Polaków. Są one związane z wejściem Polaków w świat pisma, które stanowi o pamięci powstałej wspólnoty społecznej w obrębie monarchii piastowskiej. Powstają pierwsze zapisy o losach dynastii, monarchii, kościoła i społeczeństwa polskiego w języku łacińskim. Chrzest księcia Mieszka, powiedział w swoim orędziu prezydent Rzeczpospolitej przy Zgromadzeniu Narodowym z okazji jubileuszu 1050-lecia. Chrzest księcia Mieszka jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest, bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Mm-hmm. Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków.
A księże arcybiskupie, przed jakimi wyzwaniami stoimy dziś w Polsce, aby dochować wierności temu, co przyrzekliśmy we Chrzcie Świętym?
No ja myślę, że w tej chwili stoimy w obliczu konfrontacji z ruchem, który najogólniej można by nazwać ateistycznym. Współczesne ataki na chrześcijańskie dziedzictwo w naszej ojczyźnie usiłują kwestionować te wartości, które przyniósł nam Chrzest Święty i które stanowią o naszej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. Czasem można nawet usłyszeć, że dziedzictwo chrześcijańskie nie ma żadnej wartości. Jest to oczywisty przejaw nihilizmu i droga donikąd, bo to, co nam się proponuje w zamian, to nic innego jak odrzucenie samej kultury. Tymczasem kultura to jest uprawa intelektu i ducha, jaka bazuje na dziedzictwie poprzednich pokoleń, na tradycji, wartościach i wierze. Z dekalogu wyrasta cały nasz porządek moralny i społeczny, jaki ukształtował Polskę. Niszczenie tego dziedzictwa jest próbą budowania nowego świata bez Boga. Po odrzuceniu Pana Boga jednak, jak o czym mówił już Sobór Watykański II, stworzenie bez Stwórcy marnieje. Gdy przestajemy się liczyć z Bogiem, nie tylko sami mało wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy, ale również wszystko, co tworzy ten świat, staje się w jakiś sposób wypaczone i pozbawione autentyczności. Wydaje mi się, że to jest najbardziej kluczowe wyzwanie, jakie stoi w tej chwili przed młodymi pokoleniami.
W 2016 roku najpierw w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, a później w Poznaniu upamiętniono w sposób wyjątkowo uroczysty i podniosły 1050. rocznicę Chrztu Polski. W liście pasterskim Episkopatu Polski na to wydarzenie księża biskupi napisali: Chrystus jako początek i koniec całych ludzkich dziejów sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Księże arcybiskupie, dzisiaj 1055 lat od tego wydarzenia, jakie jest miejsce krzyża na polskiej ziemi?
Takie samo jak było nas na początku, to znaczy znak, który wskazywał wyraźnie na odwrócenie się od tej epoki pogańskiej. Właściwie powiadają, że w Polsce nie istniała prawdziwa epoka pogańska, że to wszystko, co nazywamy właśnie wierzeniami, tutaj, które nazywane są najogólniej przedchrześcijańskimi, że to wszystko nie miało tutaj silniejszego fundamentu. Mianowicie profesor Nowak też pisał, że nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Po prostu zabrakło czasu nie tylko na utrwalenie, ale nawet na wykorzenienie jakiejś pogańskiej tożsamości polskiej. Wiemy, że były silne pogańskie centra kultu na Łysej Górze, na Górze Ślęzy. Kilka takich ośrodków na Pomorzu, także Gniezno, pełniło taką funkcję na kilka dekad wcześniej, zanim zbudowano w nim Piastowski Gród. Ale tylko raczej przez analogię z relacjami na temat puławskich i ruskich tradycji pogańskich słowiańszczyzny możemy konstruować nasze wyobrażenia na temat kształtu i znaczenia owych kultur. Ale tak czy owak, pojawienie się krzyża jest właśnie momentem, w którym pojawia się to zwrócenie oczu na stworzyciela zamiast zwrócenia się na stworzenie, które jest traktowane jako bóstwo. I to jest w swoich początkach najważniejszy moment, który potem zdeterminował późniejsze dzieje Polski. Dzisiaj pewnie ta obecność krzyża uwiera właśnie wszystkich tych, którzy mają te ateistyczne pragnienia i którzy chcieliby wykorzenić krzyż, nie wiedząc, co to znaczy właściwie kultura. Kultura to jest proces, który można przyrównać jakoś do uprawiania ogrodu. Ten ogród był uprawiany przez pradziadka, przez dziadka, przez rodziców, przez nas, przez dzieci nasze i wnuków. I to wszystko domagało się cały czas pracy, wykorzeniania chwastów, pielęgnowania grządek i nieustannej opieki, podlewania, żeby mogło się rozrastać i pięknieć. Ci, którzy uważają, że można przyjąć inny rodzaj rozwoju kultury, są ludźmi, którzy albo nie reflektują nad tym do końca, albo też chcą nam sprzedać złudzenia.
Święto Chrztu Polski ma nam przypomnieć o tym, o czym wspomina ksiądz arcybiskup, że chrzest był elementem, od którego zaczęła się historia Polski i jej chrześcijańskiego dziedzictwa. Ten dzień ma nas również inspirować do życia patriotyzmem na co dzień i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego w ojczyźnie. Księże arcybiskupie, na czym powinien polegać ten współczesny patriotyzm?
Współczesny patriotyzm, czyli miłość ojczyzny, jest wymogiem powiedzmy bardzo pierwszorzędnym. Po Bogu miłość ojczyzny jest naszym podstawowym też i zadaniem. To wprawdzie mogą istnieć zniekształcone formy patriotyzmu, ale zasadniczo każdy, kto dzisiaj nie w czasie wojny, ale w czasie pokoju myśli o dobru wspólnym, ten jednocześnie jest człowiekiem wyrażającym w poprawny sposób swoje dążenia patriotyczne. To dążenie do międzynarodówki, gdzie praktycznie ważniejszy jest świat poza nami, aniżeli nasz świat, to jest rzeczywiście takie kuszenie, które istniało już przynajmniej z 200 lat, ale mówię, patriotyzm to jest zrównoważona uwaga skierowana na losy ojczyzny i losy Europy i losy świata. Jedno i drugie nawzajem musi się wspierać i działać w sposób komplementarny wobec siebie.
Księże arcybiskupie, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie na antenie Radia Maria.
Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bóg zapłać.
Zapłać również.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, był naszym gościem.